Tydzień temu obiecywaliśmy Państwu opowieść o dawnych książkach kucharskich. Krzysztof Zieliński jest w studiu, witam Cię.
Dzień dobry, witam.
No więc właśnie, z jakich czasów pochodzi najstarsza książka kucharska?
Wyobraź sobie, że tak naprawdę ta konotacja kulinariów stara jak świat. Mamy sygnały, że u Greków, mamy sygnały, że w starożytnym Egipcie. Natomiast pierwsza taka, można powiedzieć, zachowana książka kucharska, notabene nawet sprawdziłem, z IX wieku pochodzi ta najstarsza wersja tej książki. No to oczywiście starożytny Rzym. Książka utożsamiana z taką osobą, jaką był Apicjusz, jeden z najsłynniejszych smakoszy starożytnego Rzymu. Tak naprawdę jego prawdziwe nazwisko brzmiało Marek Gawiusz, a żył powiedzmy między pierwszym wiekiem przed naszą erą, a pierwszym wiekiem naszej ery, na styku. Ale tak naprawdę to nie jest oczywiście kucharz, to jest smakosz. Tam trochę jego przepisów oczywiście w tej publikacji jest. Książka ma rewelacyjny tytuł Dere Conquinaria Libri Decem, czyli o sztuce kucharskiej ksiąg 10. 58% tych przepisów, czy tam powiedzmy informacji, dotyczy, wyobraź sobie, przepisów bezmięsnych. Także to takie przekonanie, że się nasi przodkowie zażerali mięsem, to nie do końca oczywiście zgodne z prawdą. Bardzo dużo przepisów, ale tylko niewielki procent oczywiście związany jest z Apicjuszem, późniejsze dodatki, uzupełnienia i tak dalej. Ciekawostką jest oczywiście to, że tam składniki, które się pojawiają, dla nas można by powiedzieć takie trochę oryginalne albo wiekowe, to jest garum, czyli sos ze sfermentowanych ryb, dla nas nie do zjedzenia, ale też takie bardzo tradycyjne, miód, wino, oliwa, pieprz, czy bardzo duża ilość przypraw, która także nam towarzyszy w dniu codziennym. I ciekawostka, bardzo dużo wszelkich rodzajów kasz i warzyw. Więc można by powiedzieć, że ten starożytny Rzym wcale nie był aż taki bardzo oryginalny.
A kiedy pierwsze książki kucharskie pojawiły się na ziemiach polskich?
No dużo, dużo później. Jeszcze nie tak dawno za pierwszą zachowaną, to podkreślam, książkę kucharską w języku polskim uchodziła książka Compendium Ferculorum albo Zebranie potraw Stanisława Czernieckiego z 1682 roku. Ale nasi wspaniali historycy od jedzenia, między innymi profesor Jarosław Dumanowski, cały czas szperają i słuchajcie, no udało się oczywiście znaleźć tam część, tylko fragmenty, poszczególne kartki. Otóż okazało się, że już w XVI wieku na ziemiach polskich można było kupić, szczególnie w Krakowie, można było kupić książkę kucharską. Zaginione polskie wydanie książki pod tytułem Kuchmistrzostwo powstała prawdopodobnie między 1535 a 1547. Jest to bardzo wierne tłumaczenie czeskiej książki kucharskiej Kucharstwi, wydanej przez Pawła Seweryna w Pradze właśnie w 1535 roku. Zachowało się kilka kartek znalezionych w różnych miejscach. Oczywiście wspaniali bibliofile nie dopuścili do tego, żeby to uległo zmarnowaniu, a dzięki temu, że charakterystyczny krój czcionki i inne tego typu po prostu elementy pozwoliły nam stwierdzić, że to jest właśnie pierwsza połowa wieku XVI, a dokładne sprawdzenie tego oryginału czeskiego okazało się, że rzeczywiście to jest bardzo dokładne. Jeszcze raz to powtórzę, wierne tłumaczenie tej książki. Co się zachowało na tych karteczkach? Otóż przepisy na potrawy mięsne, w tym pieczeń wołową po węgiersku oraz przepis na, nie uwierzysz, ocet winny.
Czymś trzeba było to konserwować.
Czymś trzeba było tą żywność oczywiście konserwować. Masz absolutną rację. No ale wróćmy do tego naszego filaru kuchni polskiej, właśnie Stanisława Czernieckiego, który, nie uwierzysz, urodził się w Strzyżowie koło Krosna.
Proszę, no, rodak nasz.
Rodak nasz, ale to, że władze miasta nie potrafią wokół tego zrobić jakiegoś festynu kuchni dworskiej. Przecież to jest łańcuch Rzeszów, gdyby coś takiego była szansa na znalezienie, podejrzewam, że to maksymalnie wykorzystali. Mieszkańcy Strzyżowa, przecież tam na rynku pięknym, waszym rynku, powinien stanąć pomnik tego niezwykłego człowieka o bardzo bogatej, bo oprócz tego, że był kuchmistrzem, nie znamy właśnie daty jego urodzenia. Nawet śmierci, to jest niesamowite, ale około 1645 lub 1646 znalazł się na służbie na dworze Lubomirskich w Nowym Wiśniczu i był kuchmistrzem wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego. Ale wyobraź sobie, że w czasie potopu bezpośrednio po nim brał udział w walkach właśnie ze Szwedami, z Moskalami, z Tatarami, więc był człowiek, można by powiedzieć, renesansu. Nie tylko w ręku trzymał nóż w sensie do krojenia mięsa, ale także oczywiście szabelkę, żeby po prostu walczyć. Co jest bardzo ważne, w 1676 roku został nobilitowany na sejmie koronacyjnym Jana III Sobieskiego, czyli stał się po prostu szlachcicem. No i w 1682 roku, bardzo ważna data, trzeba to koniecznie zapamiętać, wydał to Compendium Ferculorum, albo Zebranie Potraw. Tytuł bardzo długi, ale nie będę go oczywiście cytował. I w tym kompendium w trzech rozdziałach zawarł po 100 przepisów na potrawy mięsne, rybne i mleczne oraz kilkadziesiąt tak zwanych dodatków. Suma summarum jest to około 333 przepisy. Jego kuchnia była ostra, pełna egzotycznych przypraw, do mięs, ryb i drobiu, a także potraw mącznych czy mlecznych, warzyw dodawano różnego rodzaju przyprawy, właśnie takie jak pieprz, szafran, imbir, gałka czy kwiat muszkatołowy, cynamon, kminek, ocet, cukry, masę tych różnych rzeczy, które po prostu powodowały, że te dania zupełnie inaczej smakowały, jeśli chodzi o wzrok, oczywiście oglądaliśmy, ale było także limonki, cytryny, bo nam się to wydaje, że to ciągle wymysł XIX, może XX wieku, pistacje, rodzynki i wiele, wiele jeszcze innych przypraw. Naprawdę ta kuchnia była przearomatyzowana, tak sobie powiedzmy szczerze.
I to był XVI wiek.
I to był wiek XVII, oczywiście z jakimś tam wskazaniem na koniec wieku XVI. Opisywał głównie, jeśli chodzi o potrawy mięsne, to właśnie wołowina, cielęcina, drób, dziczyzna i baranina, a konkretnie skopowina. To były kastrowane barany i w specjalny sposób tuczone, więc mamy jeszcze tego typu zaszłości. Natomiast niechętnie sięgał po wieprzowinę, po prostu uznając ją za zdecydowanie gorsze mięso i niezdrowe. To jest ciekawostka.
Rozmawialiśmy tydzień temu o tej wieprzowinie,
tak,
więc już wiemy, że ona nie była taka popularna.
Nie była popularna, ale też była zupełnie inna niż współcześnie. Kolejny, można powiedzieć, taki kamień milowy, zdecydowanie późniejszy, to hugenot Francuz Paul Tremot, urodzony w Berlinie w 1733 roku, zmarł już w Warszawie w 1810 roku. Polski kucharz, co jest bardzo ważne, był nadwornym kucharzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i właśnie wyobraź sobie, król płacił mu corocznie ponad 10 tysięcy złotych, co uważano za najwyższą pensję kuchmistrza w I Rzeczypospolitej. Jego kuchnia, on czerpał wzorce Francuz, oczywiście z kuchni francuskiej, ale łączył też polskie tradycje kulinarne, ona była zdecydowanie lekka, wyrafinowana. Napisał niezachowaną, zaginioną rozprawę Botanika Kuchenna o właściwościach kulinarnych różnych ziół i warzyw. Z kolei w trzech rękopiśmiczych odpisów jest kolejna jego książka kucharska, pozwolę sobie zacytować. Nauka dokładna sposobów ważenia i sporządzania potraw z mięsiwa, ryb, jarzyny, mąki jako tuż przyprawiania rozmaitych sosów, robienia esencji ponczowej. Jego uczniem był kolejny, trzeci, można by powiedzieć, taki bardzo ważny kuchmistrz, a jednocześnie oczywiście autor książek, to jest Wojciech Wincenty Wielątko, herbunałęcz, więc mamy kolejnego, można powiedzieć, herbowego kuchmistrza. Urodził się w rodzinie, można by powiedzieć, znane, jeśli chodzi o te tradycje kuchmistrzowskie. Jego kuchnia była takim elementem pośrednim. Już wprowadzał rzeczy nowe, nowe pomysły, ale pewne jakieś tam rzeczy, można powiedzieć, czerpał także z tej tradycji jeszcze Czernieckiego. Ale ta książka, którą właśnie wydał w 1783 roku, Kucharz doskonały, rewelacyjny tytuł moim zdaniem, tak naprawdę ona zamknęła ten czas ukazywania się kolejnych wydań książki Czernieckiego, sprzed 100 lat, no powiedzmy sobie szczerze. Bardzo chętnie czerpał z tradycji kuchni francuskiej, bardzo wyrafinowanej, naturalne smaki, zwracał uwagę na sezonowość warzyw, owoców i różnego rodzaju innych elementów związanych z kuchnią. Odsunął się od kuchni barokowej, to powiedzmy sobie szczerze, już to zupełnie zniknęło. Bardzo chętnie, właśnie tu mówiłem o tej wołowinie, skopowinie, cielęcina, już wieprzowina, ale to już oczywiście bardziej wyrafinowana, drób, dziczyzna, to wszystko się pojawia. Kolejne rozdziały w tej publikacji Kucharz doskonały to oczywiście poświęcone są różnego rodzaju właśnie na przykład potrawom z jaj, nabiał, ciastka, różnego rodzaju sosy, desery, konfitury, syropy, a nawet alkohole, czyli wódki, czyli można by powiedzieć nalewki. Więc już ta tradycja była rzeczywiście niezwykle ciekawa. Też XIX-wieczny, zamykając ten wątek, Jan Schüttler, wielki autor i kucharz, w rodzinie kucharzy się urodził, warszawski, zmarł w 1850 roku kucharz. Rozpoczął jako kuchcik na jednym z dworów w Siedlcach. Potem znowu był oczywiście współautorem, kucharzem na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyławiano tych zdolnych artystów. Zostawił masę różnych publikacji. Już rzeczywiście tego jest pozostatkiem. Kuchnia Myśliska, czyli na łowach, 1823 rok. Kucharz dobrze usposobiony, 1830. Poradnik dla myśliwych. Kucharz nowy dla osób osłabionych. Kucharka oszczędna. Ciekawostka jest taka. Po powstaniu listopadowym jego kuchnia kuchnia zmieniła się radykalnie, stała się bardziej oszczędna, można powiedzieć, z tej kuchni dworskiej przeszedł do kuchni absolutnie innej, kuchni mieszczańskiej, zaczął zwracać uwagę na zupełnie innego rodzaju rzeczy. O ile w kuchni dworskiej mieliśmy przepis na lody czekoladowe czy zupę żółwia, tu zupełnie już inaczej wyglądała ta kuchnia po 1830 roku. Pochwała wegetarianizmu, weganizmu, skupienie się na lokalności i na lokalnych produktach. To jest coś niezwykłego. Już w wieku XIX to obserwujemy.
Ja my teraz do tego wracamy. Tak słucham, Krzysiu, co mówisz? Patrzę na zegarek, czas nam już tak powoli mija, a nie doszliśmy do pani Lucyny Ćwierczakiewiczowej i w ogóle nie doszliśmy do pań, które też pisały książki. Ja się tu trochę w obronie kobiet odezwę, dlatego że przecież były wspaniałe kucharki, wspaniałe autorki książek kucharskich.
Masz absolutną rację. I dlatego też powiemy, że Lucyna Ćwierczakiewiczowa wielką kuchmistrzynią może i autorką książek kucharskich była. I jeżeli pozwolisz, to zrobimy, jak to się mówi, cięcie. I po prostu nie tylko Lucynę Ćwierczakiewiczową, ale masę różnych bardzo ciekawych kobiet, które już w XIX wieku rozpoczęły zdobywanie podniebień Polaków, po prostu przenieśmy do oddzielnej audycji, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawy wyróżnik, jak kobiety patrzyły na kuchnię.
Więc proszę Państwa, o kobietach będziemy rozmawiać na pewno w którejś audycji grudniowej, to jest pewne. Natomiast dziś musimy powoli kończyć nasze pogaduchy. I co, za tydzień mamy już przygotowany dla Państwa temat, więc nie będzie tych książek kucharskich i pań, które je pisały, one będą trochę później, a za tydzień będziemy Państwa rozgrzewać.
Tak,
do czerwoności można powiedzieć.
Jesiennymi zupami, no pora już, jak sama wystarczy popatrzeć za okno, trochę to depresyjna nawet, żeśmy od tego zaczęli przed wejściem do studia rozmowę, więc można by powiedzieć, że rzeczywiście trzeba Państwa rozgrzać, przypomnieć o tych bardzo ciekawych smakach, które po prostu nam towarzyszą od setek lat, o tych warzywach, które naprawdę warto, żeby znowu zagościły. Przypomnijmy po prostu o tym.
Ja szykuję kubki smakowe na rosół, bo to moja najbardziej ulubiona zupa rozgrzewająca. Ale to wszystko za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dziś dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia.
Pozdrawiamy serdecznie. Smacznie.